Dzień dobry.
Dzień dobry. Czekałem, czy to powiesz pierwsza.
Prawie zapomniałam, co miałam powiedzieć, ale tak w ostatniej chwili mi się przypomniało.
No to czasem się zdarzają takie, że się języka w gębie zapomni, albo się sprzęt wysypie, albo... W ogóle ja bym nie wychodził do ludzi, nie występował przed nimi, bo to się zawsze może coś wydarzyć, jakaś wpadka.
No, albo wiesz, czasu ci zabraknie, nie? Tak masz ustalone, że 15 minut wystąpienia, a ten prelegent przed tobą, no po prostu jak rozwinie pawi ogon, to potem się do głosu nie można dopchać. Co z tym zrobić?
No to mamy dwie drogi do wyboru, tak to widzę. Możemy powtórzyć, że nie warto występować przed ludźmi, ukłonić się i podziękować za słuchanie nas w dzisiejszym odcinku, albo zmierzyć się z tematem, jak sobie radzić z wpadkami na scenie. Przy czym scena może być duża, mała, średnia, większa, mniejsza, pachnąca, albo mniej zapaszysta, bo to różnie bywa w zależności od tego, czy posiada okna, czy nie.
To ja podejmuję wyzwanie. Ta druga, zdecydowanie ta druga.
Bramka numer dwa, czyli odcinek pod tytułem Jak sobie radzić z wpadkami. A konkretnie w tym odcinku chcemy się zmierzyć z trzema z naszych obserwacji, z naszych doświadczeń najczęstszymi wpadkami. Teraz to znaczy nasze obserwacje, nasze doświadczenia. Po pierwsze wpadliśmy w te wpadki, a po drugie nie od raz. Osób, z którymi pracujemy nad tym, żeby nie wpadały wpadki, najczęściej słyszymy, że wpadnięcia w te wpadki się obawiają. A wpadki te, o których chcemy opowiedzieć, to sypnie się sprzęt, bo ma takie prawo. Zapomnę języka w gębie. O, dziękuję.
Zapomnę języka w gębie.
I ostatnia wpadka znaczy o 15.40 wszyscy mają pociąg do domu, co oznacza, że wcześniej musimy skończyć, czyli krótko mówiąc mamy mniej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy, albo ten czas w jakiś niespotykanie magiczny sposób nam się gwałtownie skurczył, co też bywa, jako że on jest względny, jak doskonale wiemy.
I do przyjrzenia się tym wpadkom i możliwym rozwiązaniom i podpowiedziom zapraszamy.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
No to odtańczyliśmy nas dżingiel. Dla tych, którzy będą mieli ochotę spojrzeć na nas na YouTubie, to będzie można zobaczyć ten jakże karkołomny układ choreograficzny.
Układ choreograficzny, tak.
Tak, to przypomniał mi się koncert... Powiem pani, ale pani dlatego, że to, żeby wyrazić mój olbrzymi szacunek dla Katarzyny Nosowskiej, jak byliśmy z małżonką na jej koncercie, już pod szyldem Katarzyna Nosowska, a nie hej. Nie powiem, żeby to była moja muzyka, ale no wszystko, co wychodzi z ust i spod ręki pani Katarzyny, moim zdaniem warte jest tego, żeby posłuchać. I ona w pewnym momencie uprzedziła, że w tym oto odcinku będzie tańczyła. Po czym odsunęła się na jakieś pół kroku od mikrofonu, zrobiła to jakiś taki jeden ruch rękoma, po czym powiedziała, że tego układu choreograficznego uczyła się bardzo długi czas. Więc myślę, że to tutaj tego mistrzostwa jeszcze nie osiągnęliśmy przy dżinglu, ale jakieś tutaj nadzieje dla nas widzę.
Wiesz, bo my mamy zdecydowanie krótsze doświadczenie sceniczne i myślę sobie, że jak będziemy mieć tyle lat scenicznego doświadczenia na karku, no to jak tu zaszalejemy przy tym naszym dżinglu, to meksykańska fala i klękajcie narody. No ale żeby to się mogło wszystko wydarzyć, to parę wpadek za nami i kilka wyciągniętych wniosków, którymi się chcemy dzisiaj podzielić. Czy z tych trzech, Maciek, o których żeśmy powiedzieli na początku, masz którąś swoją ulubioną?
No, wiesz co, ja pracuję gębą, czyli otworem paszczowym i z tego względu, tak myślę, że na pierwszy ogień od razu możemy wziąć właśnie to, że zapomni się języka w tejże przysłowiowej gębie, czyli doświadczymy czarnej dziury umysłowej, która to jedyne, co potrafi generować, to łopot kończyn i wzmożone spływanie potu po plecach, które wynika z tego, że właśnie zapomnieliśmy, co mamy powiedzieć, a przecież oni patrzą i czekają.
Dokładnie. No. I taka straszna cisza, nie? Gdzie masz takie wrażenie, że dokładnie słychać łomot twojego serca, że oczy publiczności są coraz bardziej wgapione w ciebie i ten czas niemiłosiernie tak szybko płynie, że w którymś momencie wydaje się, że to już pewnie z minuta tej ciszy, a okazuje się, że to jest zaledwie kilka sekund.
A to widzisz, to tak od razu mi przychodzi do głowy. Ja bym powiedział tak, że dopóki te oczy publiczności się tak niemiłosiernie w nas wpatrują, to jest dobrze. Mhm. Tylko, że jak się zaczną wpatrywać w telefony, to znaczy, że rzeczywiście za długo czasu minęło. Ale to też może być taki miernik. Dopóki na nas patrzą, to znaczy, że wcale nie minęło dużo czasu i nie musimy panikować, że on właśnie tak pogalopował do przodu. To mi teraz tak przyszło do głowy. Ale może po kolei. Zapomnienie języka w aparacie paszczowym. Myślę, że możemy do tego podejść z dwóch perspektyw. Tego, co podobno w medycynie lepsze, czyli oczywiście mi zabrakło teraz słowa, żeby pasowało, czyli prewencja to nie w medycynie, profilaktyka, tak, właśnie to słowa, czyli profilaktyki. No a potem, jeśli profilaktyka zawiedzie, no to jakiegoś takiego szybkiego strzała w trakcie, jak już jesteśmy i trzeba sobie radzić.
Mhm. Czyli najpierw co zrobić, żeby nie zapomnieć tego języka w gębie, a potem jakiś dobry plaster, tak?
Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, nie? No bo przyszedł na świat jakiś czas temu pan Murphy i teraz zawdzięczamy mu prawa, a według tych praw wiemy, że jak coś się nie może wydarzyć, to na pewno się wydarzy. Więc tak, prędzej czy później zapomnimy wspomnianego już języka w gębie. Mhm. To teraz pytanie, jak zminimalizować prawdopodobieństwo tego jakże przyjemnego zdarzenia?
Ja wiem.
Pani naprzeciwko?
Chciałam powiedzieć, że w odpowiedzi na to pytanie sugeruję przygotowywać sobie wystąpienia, które nie są litym tekstem. Odkręcasz bidon, bo taki był stukot nerwowy i sobie pomyślałam, że wiesz, właśnie odliczasz mi czas, ale to nie jest ten odcinek, że mam 3 minuty na odpowiedź. Zatem, wracając do mojej propozycji. Obserwujemy niejednokrotnie i zdarzało nam się, kiedy my zaczynaliśmy występować publicznie, wpaść w ten dołek pod tytułem zapomniałam słowa, dlatego że przygotowanie polegało na tym, że mieliśmy gotowy tekst wystąpienia i też obserwujemy to u uczestników naszych szkoleń. Jeżeli mamy tak zwaną blachę tekstu, to my się jej próbujemy nauczyć na pamięć i potem w trakcie, kiedy coś się zadzieje na sali, chcemy wykorzystać jakąś sytuację, do niej nawiązać, pojawia się pytanie, to w pył rozbija nam się ta misternie poskładana struktura naszego wystąpienia i bardzo trudno jest wrócić do tego samego punktu, do tego samego słowa. Bywa też tak, że jak to jedno słowo z tego przygotowanego wystąpienia i nauczonego na pamięć nam wyleci z głowy, no to się dzieje tak jak, Maciek, pewnie nie zrozumiesz powagi sytuacji tej metafory, jak z oczkiem w pończosze.
A nie, to rzeczywiście, się domyślam. To nie rozumiem.
Ale w skarpetce myślę, jest tak samo. Wystarczy jedna mała niteczka pęknięta, czy w swetrze, czy w czymkolwiek dzianym, no i to już leci aż do ściągacza i robi się dziura. I podobnie jest ze słowami, które zaczynają nam się sypać w wystąpieniu, które mamy przygotowane tak od deski do deski, ale w znaczeniu, że mamy ułożone w głowie, co my chcemy powiedzieć. No i wtedy wpadamy w taką pułapkę, że chcemy użyć dokładnie tego samego słowa, które żeśmy sobie zaplanowali. Problem jest tylko taki, że to wyłącznie my, jako autorzy tego wystąpienia, wiemy, jakie to było słowo, a publiczność z dobrodziejstwem inwentarza przyjmie jakiekolwiek inne, które pozwoli jej słuchać dalej i dowiedzieć się tego, po co przyszła. Więc porada numer 1. Zrezygnuj z przygotowywania sobie litego tekstu. Jeżeli chcesz, i to dobrze jest mieć na podorędziu, spisz sobie punkty, o których chcesz opowiedzieć w trakcie swojej prelekcji czy prezentacji.
Nie wiem, czy o krok dalej, ale pozwól, że dorzucę do tego. Rozmawialiśmy już o tym, że bardzo fajnie sprawdzają się karteczki post-it w ramach przygotowania, dlatego że w tym etapie twórczym możemy je przeklejać i na przykład zrezygnować z takiego początku na rzecz innego, nie tracąc konceptu, który na jakiejś karteczce się pojawił. Więc albo w punktach, albo karteczki. No i też rozmawialiśmy już o tym, mieliśmy okazję, że warto przed wejściem na scenę wystąpienie sobie przegadać z bliską, życzliwą osobą, z firanką, z kwiatkiem, z telewizorem, no co tam kto ma na podorędziu.
Z telefonem, nagrywając
ze sobą samym. Ważne, żeby na głos. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby oswoić słowa, które będą wypływały z naszych ust, żeby nie wybrać tam sobie takie, jak to Taniu masz ten przykład, że byle nie ze Szwecji, czy...
I cóż, że ze Szwecji. Oj, o, to. I cóż, że to, ze Szwecji, tak.
To bym nie szedł, zastępowałbym innymi zwrotami i to wyłapiemy mówiąc. A druga rzecz jest taka, że jak sobie powtórzymy to 2 czy 3 razy, to prawdopodobnie zbudujemy sobie katalog słów bliskoznacznych, no bo nie będziemy mówili tymi samymi słowami. Więc użyjemy kilku słów i w ten sposób stworzymy sobie zbiór, że jak to jedno nam wyleci z głowy, to umysł już będzie wiedział, że aha, inne tam pasuje i dużo szybciej będzie je załapywał. Czyli nawet jeżeli zapomnimy, to czas tej rybki, takiej jest zdecydowanie krótszy, bo momentalnie coś nam wyskakuje z przetrenowanego tekstu, czyli nielity tekst, punkty albo karteczki post-it, no i przegadanie tego samemu ze sobą przynajmniej 3-4 razy, zanim wyjdziemy na scenę. No i nawet bym zwiększał tą liczbę niż 3-4, ale zróbmy takie bezwzględne minimum.
Mhm. A to wiesz, Maciek, jak mówisz o tych karteczkach post-it, to mi się przypomniała nasza rozmowa z Mileną Staszuk, anonimową aktorką. Jest taki odcinek, gdzie ona opowiada o tym, w jaki sposób aktorzy ratują się przed takim momentem, kiedy no, wiedzą, że to jest taka newralgiczna chwila i tutaj mogą zapomnieć. I ona opowiadała w rozmowie, że scena jest obklejona kartkami właśnie z tymi słowami podpowiadaczami. I to też możemy jak najbardziej zastosować w naszym wystąpieniu. Jeżeli mamy taką gotowość chodzenia po scenie, no to jak najbardziej na tej scenie te kartki mogą się znajdować, ale mogą być też takimi przypominajkami, które mamy przyklejone no nawet na ekranie naszego laptopa czy obok klawiatury, żeby taka ściąga była na podorędziu i była takim kołem ratunkowym, po które możemy sięgnąć w każdej chwili, kiedy to będzie potrzebne.
Ja dopowiem, bo tutaj już wszystko podejrzałem, że to jest konkretnie odcinek 31, jak przeżyć na scenie. Radzi aktorka Teatru Kamienica, czyli wspomniana już Milena Staszuk, autorka podcastu Anonimowa Aktorka. Dużo tej aktorki było w tym zdaniu, no ale tak tytuły się ułożyły. Więc tam oczywiście podlinkujemy na końcu odcinka, poza tą poradą trochę inne, które mogą być przydatne. To weszliśmy razem z Mileną na scenę. Czyli wyszliśmy z obszaru profilaktyki, a doszliśmy do momentu zdarzyło się. Czyli tak, można mieć ściągę ukrytą w jakimś sprytnym miejscu. Co jeszcze, Aniu, przychodzi ci do głowy? Jak już na scenie zapomnimy języka, no w tejże gębie będę używał tego zwrotu cały czas.
Mówisz ukryta ściąga, a ja bym powiedziała, spokojnie można tą ściągę wyciągnąć i powiedzieć, o, to jest ten moment, kiedy właśnie chciałam powiedzieć o rzeczy ważnej i ona jest naprawdę ważna z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o merytorykę naszego spotkania. Zatem pozwólcie Państwo, że spojrzę, aha, to jest kwestia związana z, bo dzieje się coś takiego wtedy, kiedy zapominamy, że my tak niejednokrotnie skrzętnie chcemy to ukryć. Tacy chcemy być superanccy w 100%, no i jak się wydarzy, że zapomnimy, to robimy z tego taką wielką tajemnicę. A ja mam takie przekonanie, że w wielu sytuacjach, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy zbudować taką bliską, serdeczną relację z naszą publicznością, kiedy ta publiczność to nie jest publiczność webinarowa na drugim krańcu kabla internetowego i nie wiemy, jak ona reaguje na to, co my mówimy, tylko ludzie, których my widzimy, bo na przykład jest to sala szkoleniowa, to ja mam takie przekonanie, że nic nie stoi właśnie na przeszkodzie, żeby powiedzieć, no i właśnie chciałam powiedzieć o rzeczy ważnej i ona mi totalnie uleciała z głowy. I niejednokrotnie, jak damy sobie taki czas mówiąc coś takiego, okazuje się, że ta myśl wraca. Pojawia się też uśmiech na twarzach naszej publiczności. No i coś na kształt sympatii, dlatego że my dużo bardziej lubimy prelegentów, którzy są podobni do nas, czyli zapominają, dlatego że zapominanie jest rzeczą ludzką i nie ma w tym nic złego, żeby zapomnieć, świat się nie kończy, i żeby powiedzieć zapomniałem, zapomniałam i wtedy bardzo często to się przypomina. Więc ja jestem zdania, że warto ujawniać, jak już się zapomni.
Okej. Mnie jest blisko do tego. Gdzieś tak, jak sobie patrzę w głąb Maćka, to ten głąb Maćka tak marzy. Jak już się takim głąbem okaże na scenie, to wprost to mówi. Ale też znana mi jest teoria i myślę, że ona jest na drugim biegunie, która mówi, że tak naprawdę o błędzie wie tylko ten, który ten błąd popełnił, czyli prelegent.
No w sumie racja.
No i żeby po prostu nie demaskować tego w żaden sposób, tylko żeby iść dalej, bo może ktoś nie załapie, że w ogóle tam coś miało być. Wydaje mi się, Aniu, że ty raczej po stronie nazwania, takiego z sympatią, z żartem, z dystansem do siebie, niż takiego ukrywania. Czy w ogóle widzisz, nie wiem, dwa światy, gdzie warto jedną albo warto drugą strategię?
Stosuję obydwie. Wtedy, kiedy mam publiczność... Naraz to się nie da, wiesz, musiałabym mieć jakieś rozdwojenie jaźni, a to jeszcze ciągle przede mną, jeżeli chodzi o różne przygody. Stosuję obydwie techniki i gdybym miała szukać kategoryzacji i podpowiedzi, kiedy którą, to czuję to w ten sposób. Jeżeli mam taką publiczność, o jakiej wspomniałam, z którą mam kontakt wzrokowy i widzę, jak oni reagują, co się z nimi dzieje, i czujemy taki rodzaj bliskości z nimi, no to powiedzenie ups, zapomniałam, wydaje mi się takim bardzo naturalnym, uczciwym gestem w stosunku do ludzi, z którymi spędzam czas i dzielę się z nimi wiedzą. Jednocześnie wtedy, kiedy na przykład są spotkania webinarowe, gdzie gadasz przez półtorej godziny i tą publiczność masz rozsianą po całym świecie i nie jesteś w stanie sprawdzić,
znaczy, co zakładasz, tam po drugiej stronie. Tą publiczność.
Pojawiają się te straszne cyferki, wiesz? I jak spada poniżej jakiejś tam liczby albo na czacie administrator daje ci znać, mów ciekawiej. Tak, dokładnie. I wtedy jest bardzo łatwo zapomnieć. Ale też miałam tak w wystąpieniach telewizyjnych, kiedy czas wystąpienia był bardzo krótki, to przyznam ci się, że niejednokrotnie dochodziłam do takiego momentu, że w głowie miałam taką myśl, kurde, nie wiem, co mówię, coś miałam powiedzieć, ale absolutnie nie wiem, co to jest, ale wiedziałam, że potrzebuję mówić, bo ostatecznie to jest tak, że najczęściej występujemy w tematach, na których się znamy i powiedziałabym, że to taka, wiesz, nasza podświadomość przemawia, ona tam produkuje te słowa i one koniec końców sklejają się w słuszną i logiczną całość, więc są takie momenty, kiedy się nie przyznaję, tylko gadam, żeby dobrnąć do końca z przekonaniem, że wiem, o czym mówię, dlatego że nie podejmuję się mówienia w tematach, na których się nie znam. Takie mam szczęście, że mogę. A ty, Maciek, które bardziej?
Ja, które bardziej? Z natury bliżej mi do tego pośmiania się z siebie. Do tego stopnia, że zdarza mi się czasami usłyszeć informację zwrotną, że może nawet trochę za dużo. W sensie takim, że rozmywam swój autorytet, ale myślę, że tam 100 kg autorytetu można trochę porozmywać, no, starczy. Więc mnie jest bliżej do tego. Rzeczywiście trafia do mnie to, co powiedziałaś, że w momencie, kiedy nie jestem w stanie sprawdzić, czy ten żart jest jeszcze na miejscu, czy już jest za duży, już zostawiam to rozmywanie autorytetu, to zupełnie inny temat, ale czy jest go za dużo, że on już przykrywa merytorykę, która jest ważna, no to jak nie mogę sprawdzić, to pewnie czasami bym się posiłkował tą metodą, że to tylko ja wiem, że chwilowo zapomniałem i przeszedł na inny wątek, a najwyżej potem, jakbym sobie przypomniał, to bym w jakiś sposób do tego wrócił, jeśli to by było istotne. Myślę sobie, że rozwiązaniem, jeśli mam w głowie taką obawę, że mogę zapomnieć, jest też praca w duecie.
A no, to prawda. Oj tak. To z doświadczenia mogę powiedzieć, że to znacząco rozwiązuje problem zapomnienia, bo jest ten drugi ktoś, Maciek, kto poda pomocną dłoń i będzie kontynuować.
Czasem z brzytwą, nie? No bo warto się wtedy pośmiać ze współprowadzącego, a wiadomo, że on się w tej brzytwie jak tonący chwyci wtedy, więc różnie może być. To oczywiście z przekąsem, ale to też jest tak, że czasami się droczymy, starając się wyczuć ten moment, żeby on nie przykrył merytoryki i też w naszej obserwacji to raczej wpływa na dobre niż na złe w kontekście budowania relacji z publicznością. Poświęciliśmy też odcinek 36, solo czy w duecie, takim rozważaniom właśnie jak lepiej, bo bardzo często słyszę, nie wiem Aniu jak ty, mówię tutaj na przykład o pracy w akademii trenerskiej, od osób, które mają nagle z kimś wystąpić, że to jest dodatkowy poziom trudności, czyli mam takie wrażenie, że taka średnia statystyczna jest, że raczej się występuje solo, a jak w duecie to jest trudniej. To wszystko ma swoje zady i walety.
Ja bym powiedziała, że z tymi wystąpieniami w duecie jest jak z tangiem, do którego trzeba dwojga. Solo tango pewnie niespecjalnie można zatańczyć, więc może niekoniecznie to porównanie jest słuszne, ale chodzi mi o to, że jeżeli to są tancerze, którzy każdy z nich zna kroki, a mają jeszcze taką umiejętność, która w tańcu się bardzo przydaje, czyli uważność i gotowość do tego, zwłaszcza partnerka, żeby się poddać wprowadzeniu i tam partner trzyma tą ramę i tutaj sobie tańczą, no to wtedy nie ma problemu, że oni nawzajem za sobą podążają. No i gdyby ktoś miał taką pokusę i pomysł, że chciałby taką plastyczność w sobie wyrobić, no to fantastycznie do tego przydają się warsztaty improwizacyjne, gdzie jest dużo właśnie takich okazji, nie? Żeby nauczyć się iść za człowiekiem, widzieć i kontynuować to, co on na scenie robi, czy w życiu robi nawet, ale właśnie żeby to tak płynęło. Jak jednemu zabraknie, to drugi to uzupełnia, dodając coś swojego. Jak jemu zabraknie, albo się zmęczy, no to pojawia się ten pierwszy i uzupełnia, dodając coś swojego. I wtedy to jest też takie żywsze dla publiczności. No ale to rzeczywiście w 36 odcinku plusy i minusy wystąpień solo i w duecie i tam pewien spór dosyć ostry na ten temat żeśmy toczyli, Maciek.
A jak powiedziałeś teraz o tańcu, co mnie na początku zaniepokoiło, bo ten taniec dla mnie, ja tak ziuziu, to jeszcze może trochę tam sobie poziuziam, ale z tańcem to bym tego tam od razu szumnie nie nazywał. Ale przyszło mi do głowy teraz, w tej chwili, że jest jeszcze jedna rzecz, która mi pomaga w momencie, kiedy zapomnę. Bo mam wrażenie, że takim naturalnym odruchem płynącym z instynktu w momencie, kiedy zapominam, to jest takie zamarcie, takie tryb panika.
Maskę z tlenem trzeba podać.
Przestanę się ruszać, to mnie nie zobaczą. Zleję się nagle z ekranem. Znaczy, złe słowo, zleję się swoją drogą, ale nie idźmy w tą stronę. I mam wrażenie, że wtedy właśnie pomaga po pierwsze głęboki wdech. Dostarczmy temu mózgu powietrze, no jak on ma zacząć pracować na wyższych obrotach, żeby znaleźć to słowo, które zaginęło w zakamarkach fałd. To go dotleńmy, żeby miał siłę. Czyli zamiast zatykać się na bezdechu, proponuję głęboki wdech, a druga rzecz, to proponuję krok w bok. No bo przestrzeń też dużo daje. To, że ja się ruszę, też wychodzę z pewnego stuporu. Ciało daje sygnał. Więc mnie pomaga coś takiego, że w tym momencie właśnie specjalnie zrobię krok w którąś stronę, po to, żeby przełamać impans, żeby nie zostać, bo jak się jeszcze mięśniowo zepnę jak taki słup soli, no to wszystko sprzyja temu, żeby to trwało w tym takim no, niefajnym momencie. Więc to jeszcze tak na szybko a propos ruchu, tańca. Przypomniało mi się, że to mi pomaga. Wstać, usiąść, jeżeli mam taką możliwość, zrobić krok, gest ręką, podrapać się po głowie. Zawsze gram na czas, jest jakiś ruch, coś się dzieje.
Ale to wiesz co, to a propos grania na czas, to ja właśnie sobie zdałam sprawę, że w sytuacjach, kiedy szkoleniowych na przykład, kiedy dochodzę do takiego momentu, że coś tutaj miało być, ale za Chiny ludowe sobie nie mogę przypomnieć, to pytam ludzi, czy jest jakiś kierunek, w którym oni by teraz chcieli pójść? Czy jest coś, co was zainteresowało, co chcecie, żeby wam tutaj dopowiedzieć? Czy macie jakieś takie potrzeby merytoryczne, czy się pojawiają? I wtedy ta publiczność bardzo ładnie prowadzi dokładnie w te miejsca, które są dla niej ciekawe. No a ponieważ mam takie przekonanie, że jesteśmy z reguły bardzo dobrze przygotowani do wystąpień, to się to miejsce pokrywa z tym, do którego żeśmy publiczność chcieli zaprosić.
Myślę, że ostatnia rzecz w tym obszarze, były jeszcze dwie wpadki przed nami, ale Aniu, wywołałaś to słowo, więc ja je tylko tutaj wyeksponuję jako takie, które prowadzi do jeszcze jednego rozwiązania. Warto się przygotować.
A, no to im ciekawe.
Im lepsze
ciekawe
przygotowanie, tym mniejsza szansa na wpadkę. Wydaje się to prawdą oczywistą. Jednocześnie moja obserwacja jest taka, że najwięcej takich wpadek, takich zapomnień jest tam, gdzie włącza się nasz wewnętrzny mistrz świata i okolic, który nam podpowiada, że ha, idziesz, z biegu zrobisz. Z biegu to się można potknąć co najwyżej, więc nawet będąc mistrzem świata i okolic, warto się zastanowić. Zresztą obserwacja tych, którzy są mistrzami świata i okolic, pokazuje, że oni to mistrzostwo budują właśnie na przygotowaniu, a nie na przeświadczeniu, że jakoś to będzie. No bo jakoś to będzie. Więc po prostu zadbać o czas na przygotowanie i wyspanie. To też Aniu mówiłaś w odcinku, który dotyczył płynności wypowiedzi, ale no mamy ten minimalny czas, który powinniśmy sobie zafundować relaksu przed wystąpieniem, po to, żeby nasz umysł był w stanie działać na wzmożonych obrotach, których będziemy potrzebowali w tym piku koncentracji przez te 15-20 minut wystąpienia.
To prawda, to jest to magiczne 6 godzin, którego potrzebuje... Minimum. Minimum 6 godzin. Taki czas, którego potrzebuje nasz mózg, żeby mógł odpocząć na tyle, aby następnego dnia te wszystkie myśli, które my mamy w głowie i tą całą wiedzę, którą mamy wewnętrznie poukładaną, żeby był w stanie przełożyć na ruchy naszych ust, języka i podniebienia, czyli żeby ta mowa była płynna i żebyśmy rzeczywiście mogli błyskawicznie dokopywać się do myśli i przekładać je na takie słowa już zwerbalizowane. 6 godzin. Zatem nie przygotowujemy prezentacji do ostatniego momentu i nie spożywamy napojów wyskokowych też przed wystąpieniem. To tak.
No w trakcie też myślę, że nie bardzo. No to po to już zostawiamy to absolutnie waszej gestii, ale przed po raczej sugerujemy nie bardzo. Prezentacja padło słowo, co myślę, że nas w taki naturalny sposób prowadzi do drugiej kategorii wpadek. Znaczy wzięło i padło.
Technologicznych.
Nie zadziałało, zdechło. Zaskrzypiało, zaiskrzyło, zadymiło i nie ma. Co wtedy?
Nie, masz, to, a poczekaj. A masz na koncie jakąś taką wpadeczkę, o której możesz opowiedzieć? Że tak wzięło i tak bzm?
Mam taką, że teraz wrócę do tych 100 kg autorytetu, które można rozmywać. Te 100 kg autorytetu jest rozciągnięte na prawie 2 metrach wzrostu, które to 2 metry wzrostu powodują, że taką bardzo naturalną pozycją, wygodną i pozwalającą się trochę zwinąć w kłębek, żeby nie zastraszać tych, którzy blisko siedzą, jest, jeśli pracuję z flipchartem, a to lubię, i to nie tylko na szkoleniach, bo na scenach też, jeżeli można, ten flipchart wykorzystuję, to jest takie zarzucenie ręki na niego i takie trochę zawieszenie się na nim. No i zdarzyło mi się, że jeden miał obliczoną konstrukcję na mniej niż 100 kg, udźwig, i nawet nie to, że się przewrócił, tylko był łaskaw pęknąć na jednej nóżce i spektakularnie się obalić, no prawie ze mną, gdyż albowiem ja na nim wisiałem, więc musiałem się ratować telemarkiem. No to chyba były niezłe za styl, bo ogólnie były oklaski na scenie. Lot był krótki, noty niezłe, więc to się gdzieś rekompensowało. Natomiast flipchart z bardzo takim subtelnym hukiem wylądował u mych stóp. No a ja miałem na nim dalej kreślić jakieś tam bohomazy, a nie tylko na nim wisieć, więc jakby zostałem bez narzędzia. Przy czym jakby jest śmieciem językowym w tym zdaniu. Mm-hmm. Więc to taka,
ale to
taka
widzisz.
Wpadka.
To ta wpadka mi otwiera szeroko oczy, bo jak ja myślałam o wpadkach technologicznych, kiedy to wzięło i technicznie awaria się wydarzyła i poległo, to ja myślałam o rzutnikach, laptopach, prezentacjach, wiesz, takich elektronicznych, ale ty widzę, że ty nawet jesteś w stanie analogową technikę zepsuć.
Tak, nie, to dla mnie nie ma problemu. Ale poczekaj, dla równowagi zdarzyło mi się 2 razy pracować na sali, że jak przyjechałem, to nie było obiecanego flipchartu czy sali. Dużo powiedziane, robiłem trochę takich projektów, które też wymagały wyjścia w teren swego czasu i zdarzało mi się przyjeżdżać do obiektu, który nie posiadał takiego wynalazku jak flipchart, ale na przykład posiadał stare deski ogrodzeniowe za szopą, więc przy pomocy multitoola, który jak wiesz zawsze jest u mnie w kieszeni, jakiś linek, który też zawsze w plecaku znajdę, szybciutko był uklecony flipchart, znaczy płaska powierzchnia desek na 2 deszczanych nogach, która to całkiem sprytnie imitowała flipchart i pozwalała pracować. Także nie tylko psułem flipcharty. Myślę, że ze wszechświatem jestem nawet na delikatnym plusie, jeśli chodzi o ekosystem flipchartowy. Ale jak powiedziałaś, Ani, o technologii, to przypomniała mi się taka dyskusja z kolegą po fachu wiele, wiele lat temu toczona, kiedy to właśnie zastanawialiśmy się, jak sobie poradzić, żeby nie było takiej właśnie technologicznej wpadki, i on był orędownikiem takiego mega bezpiecznego podejścia, żeby mieć możliwie wszystko zduplikowane. Czyli jak mam mieć prezentację na pendrive'ie, to mam 2 pendrive'y, no bo któryś może po prostu odmówić posłuszeństwa.
Słusznie.
Jak potrzebuję mieć pilota do obsługiwania prezentacji, no to będę miał 2 piloty, koszt nie jest gigantyczny, jak się jeden zepsuje, to zawsze jest drugi. Albo taniej, jak mam pilota na baterię, to mam zapasowe baterie. Ja mówię, no dobra, na rzutnik jeździsz ze swoim? On mówi, tak, mam 2 rzutniki. Mówię, no grubo, jest ciekawie. No i wiesz, miałem taką dużą potrzebę zagiąć gdzieś go, więc zapytałem, czy jedzie na szkolenie 2 samochodami. No bo co z tego, jak mu się jeden zepsuje, w którym ma cały ten sprzęt. Więc to tak prześmiewczo, natomiast rzeczywiście, jeżeli pewne rzeczy możemy mieć zduplikowane, no to jest rozwiązanie, no mieć po prostu w zapasie. Nie liczyć na to, że na sali, na którą jadę, będzie ten klikacz do prezentacji, chociaż zawsze są. Ale nawet oglądając największą gwiazdę, jeśli chodzi o konferencję na polskim firmamencie, no to konferencję I Love Marketing, to tam też widać wystąpienia, gdzie komuś ten klikacz właśnie przestaje działać. Więc nie zaszkodzi mieć w kieszeni, w plecaku swój, żeby w razie czego, gdyby organizatorzy zaliczyli wpadkę, sięgnąć po swój sprzęt. No to tak z tym zapasem, z rozsądkiem, ale to też jest rozwiązanie.
Zgodnie z przysłowiem Smurfów, kto ze sobą nosi, ten się nie prosi, tak? No jest to.
Można pójść w tą stronę, tak.
Jest to jakiś pomysł. Chociaż z drugiej strony powiem ci, i tak dzieląc się moimi wpadkami, skoro już mnie pytasz, ja noszę ze sobą, ale ponieważ używam takiego sprzętu, co to twoim zdaniem nie jest komputerem, to bardzo często zdarza się, że jadę na salę czy na spotkanie, gdzie no niby jest HDMI kabelek, ale on ni diabła nie chce współpracować z tym sprzętem, co nazwy jego wymieniać nie będę. No i tutaj pojawia się taka podpowiedź z doświadczenia, bardzo oczywista, ale gwarantuję, że nawet starym wyjadaczom zdarza się zapominać, no zwłaszcza wtedy, kiedy mamy to poczucie, że jesteśmy mistrzem świata i okolic, o czym wspominałeś, że przyjeżdżamy w ostatniej chwili, wpadamy, wtyczka, i ja tu
wytyczka.
Ciemno. I wytyczka, tak. I okazuje się, że nie hula, nie działa. I potem jest szukanie kogoś z IT, kto mógłby to podłączyć, no i już jest napięcie i już stróżka potu po plecach i potem trzeba chwili, żeby wyrównać oddech i zacząć mówić pełną piersią i tym głosem zaprezentować się jako ekspert i specjalista w danej dziedzinie, a nie właśnie świeżo upieczony ktoś, kto się wywalił na kwestiach technicznych. W moim przekonaniu być wcześniej, spróbować, sprawdzić i poszukać ewentualnych rozwiązań, gdyby się okazało, że coś nie styka, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia.
To zanim przejdziemy, bo znowu jesteśmy w obszarze profilaktyki i myślę, że bardzo dobrze, zanim zrobimy krok do interwencji, to jeszcze ja bym w tej profilaktyce zrobił jeszcze jeden krok wstecz. Zanim być wcześniej, to w ogóle skontaktować się z miejscem, gdzie będziemy występowali, żeby albo powiedzieć, czego potrzebujemy, bo nie zawsze będą wiedzieli, może mam jakieś specyficzne wymagania, albo zapytać, na co możemy liczyć, żebyśmy my też dopasowali to, co przygotowujemy do tej infrastruktury technologicznej, która nas tam czeka. Czyli nie zakładajmy, że na każdej sali jest to samo, tylko albo zapytajmy, albo wyspecyfikujmy, czego potrzebujemy. Pojedźmy wcześniej, żeby zrobić test. Miejmy zapas, jeżeli to jest możliwe. To są takie rzeczy. No ale dobra. Zrobiliśmy od A do B wszystko, no ale na scenie piątkę przebił nam wspomniany pan Murphy ze swoimi prawami, czyli się rypło się. Co wtedy?
No wtedy dobrze też mieć przygotowane wcześniej wyjście B. B już było, tak? Od A do B zrobiliśmy, czyli wyjście C, D i E i nawet do końca alfabetu. Bo warto przyjąć takie założenie, że zgodnie z prawem Murphy'ego, że jak się ma schrzanić, to na pewno to się wydarzy. Wszystko po to, żebyśmy mieli spokój, gdyby rzeczywiście się okazało, że pojawiają się jakieś perturbacje. Żebyśmy mieli pomysł, co zrobimy, jeśli nie będziemy w stanie pokazać prezentacji, to z czego skorzystamy? No i tutaj z podpowiedzią przychodzi 42 odcinek naszego podcastu o jakże uroczo brzmiącym tytule Niebieskie Słońce i Wystąpienia Publiczne, w podtytule Czy istnieje życie poza PowerPointem, gdzie podpowiadamy o różnych innych rzeczach, które można zrobić, jeżeli ta prezentacja legnie w gruzach. Tyle tylko, że te rzeczy potrzebujemy mieć niewątpliwie przygotowane wcześniej, czyli mieć w kieszeni jakiś mały gadżet, którym możemy się posłużyć, albo obmyślone, i powiem Ci, że to jest taka technika, którą ja stosuję, obmyślone rysunki, które można wykonać szybko w trakcie, które będą uzupełnieniem treści, o których w danym momencie opowiadamy. To. Tak, jeszcze, widzisz, to jest taki moment, moje myśli tak szybko, że dziura w głowie, ale we dwójkę jesteśmy, to Ty kontynuujesz.
To ja bym znowu zrobił krok, nie wiem, wstecz, w lewo, w prawo, ale obok tego, o czym mówisz, bo tak przychodzi do głowy, że tak naprawdę chyba najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, mówię z własnego doświadczenia, u mnie się świetnie sprawdza, to jest w ogóle potraktowanie prezentacji jako dodatek do tego, co będę robił na scenie. Wszystko bez dodatku jest dalej wartościowe, tylko nie ma dodatku. Więc jeżeli prezentacja jest zbudowana w ten sposób, że ma treść, której ja też potrzebuję, żeby na nią rzucić okiem, no to jak mi wysiądzie prezentacja, to mi zabraknie języka w gębie, no to mam dwa w jednym, to mam problem. Natomiast jeśli to jest prezentacja, która zawiera na przykład same zdjęcia, same obrazy, do czego zawsze zachęcamy, to ona działa jako dwa w jednym, ale w drugą stronę. Bo nawet jeżeli mi się wysypie, to jest tylko obrazek, przecież dalej coś mówię. A jeśli się nie wysypie, to wracam do poprzedniej wpadki zapomnieć języka w gębie, to ten obraz, który sobie wyświetlę i na który rzucę okiem, może mi przypomnieć, co miałem w danym momencie mówić, więc może być ściągawką tego typu, co Milena podpowiadała, porozklejane kartki na scenie, to dla nas PowerPoint może być takim systemem ściąg czytelnych tylko dla nas, bo obrazowych. Ale w tym konkretnym przypadku bym był za tym, żeby nie przygotowywać się do prezentacji na zasadzie na tym slajdzie opowiem wam, no bo jak nie będzie na tym slajdzie, jesteśmy w dużej pułapce, tylko żeby prezentacja była po prostu dodatkiem, dzięki czemu jak nie wypali, nie życzę nikomu, sobie też nie, no ale to i tak będę w stanie zrobić swoją robotę najlepiej, jak w tej sytuacji umiem.
Taka niewypalona prezentacja, Maciek, o której mówisz, to mi też przywołuje takie wspomnienia związane z tym, że komputer, na którym ja przygotowywałam, i tu już mówię komputer, na którym przygotowywałam swoją prezentację, miał zainstalowane inne czcionki niż ten, na którym prezentacja potem była pokazywana na jakimś wydarzeniu. No i się okazywało, że to wcale nie wygląda tak, jak ja sobie to zaplanowałam. No i tutaj łopot kończyn, tak jak powiedziałeś, i jeźdźców apokalipsy w głowie.
To trudny zwrot jest.
Tak, bardzo, ale to jest taki twój ulubiony, ja muszę tutaj podszlifować język, widzę, że jeszcze pewne braki posiadam. Wracając, jeżeli mamy prezentację, która składa się wyłącznie ze zdjęć albo z rysunków, no to nie ma tego ryzyka, że no weźmie i się tam zepsuje, no. To też jest rozwiązanie.
Idąc tym tropem, wiesz, jest jeszcze jedno, no, technologia nas wspiera, więc możemy po prostu wyeksportować prezentację z PowerPointa do tak zwanego trybu prezentera. Trochę inny jest skrót rozszerzenia, w zależności, której tam wersji się używa, ale to jest tryb, który tworzy nam plik, w którym są zaszyte czcionki. On jest niezależny od zestawu czcionek, który jest na komputerze, z którego będzie wyświetlany. Odpala się tylko i wyłącznie w trybie prezentacji. Nie ma tam trybu do edycji, więc no, gdybyśmy mieli jakiegoś babola, to go nie poprawimy. O tym warto pamiętać. Natomiast jest absolutnie bezpieczny w przypadku przesyłania, bo nikt nam nic przez przypadek nie zmieni, nie przesunie. I też możemy być pewni, że te literki, które my chcieliśmy, żeby one były tak piękne, to będą tak piękne. No albo oczywiście prezentacja zapisana do PDF-u i wyświetlanie PDF-a, no tylko to nam eliminuje ewentualne filmy i animacje, więc też jest ograniczenie. No ale warto, miałem przecież ten tryb prezentacji, tryb prezentera w zapisywaniu plików w PowerPoincie, korzystać to będzie najbezpieczniejsze.
A to widzisz, człowiek się uczy całe życie. No proszę.
To mnie dokładną uspokaja. Ścieżkę, jak to znaleźć w PowerPoincie, też w ramach tych linków pod tym takiej. Jak to ścieżkę tam, co zrobić, strzałka, co zrobić, to gdybyście nie wiedzieli, to napiszemy pod odcinkiem, jeżeli to dla kogoś też jest przydatne i nowe, to będzie.
Super. Czy coś jeszcze, jak się technicznie weźmie i położy? Czy jeszcze coś się może wydarzyć, na co nie wpadliśmy?
No, na pewno się może wydarzyć wiele technicznych rzeczy. No wiesz, może nam dźwięk odciąć, wtedy bym po prostu zszedł ze sceny, podszedł bliżej ludzi, bardzo często słychać takie głosy w ogóle w czasach, kiedy jesteśmy skazani na technologię. Całkiem niedawno byliśmy gośćmi na debacie Dnia Porażki, organizowanego przez Fundację Dobra Porażka. I tam był jedna z pań, która była z nimi na debacie, opowiadała o swojej córce, która miała wystąpienie na uczelni. Właśnie coś nie zadziałało, dlatego ludzie musieli się zgromadzić wokół laptopa. Ale finalnie to zostało ocenione jako coś bardzo fajnego, bo wreszcie byli bliżej, było tak intymniej. Więc ja bym powiedział, że dobrze ograna wpadka na zasadzie takiej, że nas nie paraliżuje, tylko no właśnie wyjdziemy do ludzi. Chyba najprostsza rzecz, którą zawsze mieć z tyłu głowy, to wyjść do ludzi. Awaria prezentacji, no to wyjść do ludzi, powiedzieć, proszę Państwa, no, się zdarzyło, to ja skorzystam z flipcharta z tego powodu, żeby Państwo lepiej widzieli, podejdę bliżej. No po pierwsze jest coś dla ludzi, zwykła reguła wzajemności, on coś dla mnie, a coś dla niego. Po drugie, no wysypało mu się, mnie też się nieraz wysypało, no co za problem. Po trzecie, zaczynamy być bliżej, czyli coś, co czym nam zależy w trakcie prezentacji, skrócenie dystansu, budowanie relacji. No nie chcę mówić, że z tej wpadki są same korzyści, no bo jest ta koszula, która się nagle zrobiła mokra na plecach, która do korzystnych nie należy, bo może przewiać i dostaniemy wilka, nie? Wiemy to od dzieciństwa. Nikt nigdy nie dostał, nie wiadomo, o co z tym wilkiem chodzi, ale wiemy, że nie warto go dostawać. Więc to jest jakiś minus, ale tak raczej to, jeżeli do ludzi, to z taką czujnością na to, co tu i teraz, a nie z takim trzymaniem się scenariusza, to myślę, że to finalnie, i to też warto mieć z tyłu głowy, że to finalnie będzie na plus. Bo ludzie są raczej życzliwi. Wiele osób patrzących na prelegenta na scenie ma taką świadomość, że kurczę, oni by nie mieli odwagi wyjść tam. Więc o ile nie trafimy na jakąś sytuację, nie wiem, no, psychopatów na scenie, to raczej na taką dozę zrozumienia i sympatii myślę, że spokojnie możemy liczyć i to jest zupełnie ludzka sprawa.
Jasne. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to posiadanie w sobie takiego luzu, że jak to się wykrzaczy i się wyłączy i nie będzie działać, to świat się nie skończy, dlatego że wiedza i prezentacja, z którą przychodzimy, ona jest w nas. I my to często powtarzamy, że to my jesteśmy jako prelegenci, wy, nasi drodzy słuchacze, jesteście jako prelegenci aktorem pierwszoplanowym tego całego wystąpienia. Cała reszta to są didaskalia. I jeżeli potraficie opowiadać, nie mówić, a opowiadać, to nawet jak nie macie prezentacji, na której były piękne zdjęcia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, i to jest właśnie ten moment, kiedy za moimi plecami miał się pojawić obraz. Wyobraźcie Państwo sobie i opowiedzieć o tym, co tam miało być, zabrać ludzi słowem do tego świata, ich wyobraźni, a naszego zdjęcia. I jeżeli będziemy to robić z taką sympatią i akceptacją dla siebie i do swoich wpadek i z takim przekonaniem, że no czasami coś się spieprzy po prostu, no i nie mamy na to wpływu i nie warto tutaj się kopać z koniem, to wtedy z dużo większą łatwością wchodzimy w tę sytuację. No i tutaj znowu improwizacja nam się kłania jako taki wspólny mianownik.
Nie zawadzi absolutnie, a wręcz przeciwnie, dokładnie. Serdecznie polecamy, rekomendujemy. Podsumowując ten etap, przyszło mi do głowy, ponieważ odwoływaliśmy się dwukrotnie i ja, i ty, do Mistrzów Świata i Okolic. No to taki cytat podsumowujący, Aniu, twoją wypowiedź, zresztą z medalisty Mistrzostw Świata. Złotoustego Piotra Żyły. Luz w dupie. To jest jego recepta na sukcesy i ja myślę, że ona tutaj, mimo że użyłem słowa, które no, jest na D, to jest warta tego, żeby gdzieś z tyłu głosu nam towarzyszyło. Oczywiście z taką myślą, że no, nie samym luzem budujemy naszą jakość, ale merytoryka. I luz w... To jest coś, co robi robotę potem na scenie, na spotkaniu podczas szkolenia. Na scenie, na spotkaniu podczas szkolenia są ramy czasowe. W podcaście też są ramy czasowe, które powoli sugerują nam, że powoli... Nie, powoli sugerują nam, że powoli. O, tak też można. Pleonazm, to się ładnie nazywa. Coraz powtórzenie, masło maślane. Tak, robi się nam wąsko, ciasno i trzeba by przyspieszyć. I to też jest bardzo częsta wpadka, kiedy zaczyna nam brakować czasu albo ten czas... Ktoś nam skrócił, dlatego że na przykład, no nie wiem, poprzedni panel się wydłużył, albo jakieś wydarzenie techniczne było poprzednio, które trwało, więc teraz my finalnie z tych zakontraktowanych 20 minut mamy 13,5. Co wtedy, Aniu? Jak sobie z taką trudną sytuacją radzić?
To pozwól, że ja zacznę znowu od profilaktyki, czyli od takiego przygotowania swojego wystąpienia, które pozwoli nam wyjąć z niego klocki, które nie są bezwzględnie konieczne do tego, żeby całe wystąpienie się nie zawaliło. Jakoś skomplikowanie to powiedziałam. Wyjąć z całego wystąpienia takie klocki, pozostawiając ciągle atrakcyjną budowlę jako strukturę tego, co chcemy opowiedzieć. Bo są takie rzeczy, które warto mieć zaznaczone jako bezwzględnie konieczne, o których chcę powiedzieć. Takie filary mojego wystąpienia. To często
przypominamy
są...
z perspektywy jakości, dobrze, żeby były trzypunktowe listy, dobrze trafiają do odbiorców, czyli możemy sobie wybrać takie A, B, C jako trzy fundamenty mojej prezentacji. I to jest, mówiąc po staropolsku, must have, to się musi wydarzyć i tego nie możemy ruszyć.
Dokładnie. Potem kolejnym elementem jest coś takiego, no fajnie, jeśli będzie ku temu przestrzeń. To będą takie miłe ozdobniki, a trzecia rzecz to są już takie totalne dodatki, taki brokat powierzchu, taka wisienka na torcie.
Ciekawostki, dygresyjki, jakieś takie rozpraszacze uwagi, które są potrzebne, jakieś dłuższe wystąpienie, żeby odśmiechiwać publiczność, żeby zaczerpnęli powietrza, ale automatycznie jak nam skrócą czas, to zmniejszą nam potrzebę odśmiechiwania publiczności, no bo ona nie będzie długo musiała z nami wytrwać, więc możemy takie właśnie dykteryjki eliminować bez straty dla fundamentu, czyli naszego ABC.
Dokładnie. I teraz, jeżeli przygotowujemy swoje wystąpienie na postitach, to o czym Maciek, ty mówiłeś na początku,
mocno rekomendujemy.
Doskonale jesteśmy w stanie zaplanować właśnie, które to są te cegiełki, które są fundamentem i one się pojawić muszą. I wtedy po przećwiczeniu pięknie jesteśmy sobie w stanie tym żonglować, bez takiego poczucia straty, że oto o matko, to ja teraz muszę mówić trzy razy szybciej, albo nie wiem, powiem tylko z początek swojego wystąpienia, a cała reszta tam, gdzie miałam zostawić ludzi z tym wrażeniem takim, które będą pamiętać aż przez długie kolejne lata, że ja z tym nie zdążę. No nie, po prostu żonglujesz tymi elementami, odrywasz sobie te postity z pamięci, które nie są konieczne do powiedzenia, zostają tylko te trzy najważniejsze, te filary. No i jest Wilk City i Manchester City. Czyli jest spokojnie i skutecznie.
Chyba się pracuje w duecie, bo wtedy możemy się umówić na starcie, że mamy połowę czasu mniej. To ja mówię od początku do połowy, ty mówisz od połowy do końca, tylko że zaczynamy razem.
A to powiem ci, że to by było ciekawe, bo już myślałam, że chcesz zaproponować, że się umawiamy, że ty mówisz od początku do połowy, ja mówię od połowy do końca, czyli mówisz tylko ty.
Nie, nie.
To też by było ciekawe.
Równocześnie. Podnieś poprzeczkę słuchaczom, czy w takim symultanicznym kanale będą w stanie odbierać treści.
Ale można grupę podzielić na dwie części i ty do jednej, ja do drugiej, a potem oni sobie, wiesz, jak
przekażcie
się spotkają,
sobie
to się... tak, dokładnie. No bo często takie sytuacje, nie ma czasu, półtorej godziny mamy mniej, wydarzają się na przykład na szkoleniach. Bo tak jak ty zwykłeś, Maciek, mówić, ostatni pociąg ze szkolenia odjeżdża o godzinie 15.30 albo 15.40,
tak,
a szkolenia są do 17.00.
Nie wiem, jeśli ktoś nas słucha z jakiejś spółki, która odpowiada za komunikację kolejową w naszym kraju, to ja mam jako trener taki olbrzymi apel. Proszę Państwa, poprosimy o pociągi do domu po godzinie 17, bo statystyka pokazuje, że pociągi do domu zawsze odjeżdżają w przedziale 15-15.40. To się nie skleja z zadaniami biznesowymi, które są do wykonania. Także duża prośba o dorzucenie jakiegoś pociągu, a może przesunięcie tego z 15.40 na 17.28.
No, ewentualnie, jeżeli my... zadziałało. Jeżeli możemy wnioskować o takie pociągi w konkretne dni, kiedy na przykład my prowadzimy szkolenia, nie? Żeby tam pociąg dla uczestników szkoleń odjeżdżał o godzinie 17.28 z peronu 3.30. Może to też tak można
ale,
załatwić.
Wiesz co, tylko a teraz już na poważnie, bo teraz chodzimy na salę szkoleniową, także trenersko, międzytrenersko. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale ja rzeczywiście spotykam się często z taką informacją, że no a tego drugiego dnia to czy możemy wcześniej, bo do domu, bo pociąg. Myślę, że znany tekst. I teraz ta ostatnia porada, którą chcemy się podzielić, jak sobie radzić z takim skróceniem czasu, jest dość przewrotna. Mianowicie taka, żeby jej nie brać sobie na grzbiet. Bo to jest gra. To jest gra, w którą zaczynają z nami grać uczestnicy. Tę grę przepięknie, tego typu gry przepięknie opisał pan Berne w obszarze analizy transakcyjnej. To jest gra takiego rozpieszczonego dziecka, które chce. I ta gra służy temu, żebyśmy my weszli w rolę takiego opiekuńczego rodzica. Czyli po pierwsze, zróbmy dobrze naszemu dziecku, żeby zdążyło wyjść na czas, a po drugie, zmieśćmy się z merytoryką, no bo przecież to jest ważne.
Mhm. I jeszcze powiedzmy, że się nic nie stało i oczywiście nie ma sprawy.
Tak, dokładnie. A najlepiej jeszcze dajmy sobie skrócić przerwy, bo przecież my nie musimy odpoczywać. Nie? My jako trenerzy, przerwy są tylko dla uczestników. Trener nie potrzebuje odrobiny higieny osobistej i dania odpoczęciu struną głosowym. To nam nie jest potrzebne. Przecież my planujemy w tym zawodzie być przez 2-3 lata, a potem to już wiadomo, że idziemy, nie wiem, do pracy fizycznej i głos nam nie będzie potrzebny. To jest nasze główne narzędzie pracy. Jeżeli nie będziemy o nie dbali na etapie swojej ścieżki i kariery, no to może się okazać, że będziemy zmuszeni zmienić swój zawód, no bo nie tylko zapomnimy języka w gębie, tylko stracimy możliwość w ogóle wydobywania dźwięków. Nie tylko z gęby, a z całego układu. Więc nasza rekomendacja jest taka, żeby zagrać z ludźmi w otwarte karty. Okej, rozumiem, potrzebujecie skończyć wcześniej. Tak wygląda program naszego szkolenia. Który blok merytoryczny usuwamy. Żeby nie oczekiwać.
Czyli takie weźcie odpowiedzialność, tak? Za to, że zmniejszamy zakres.
Mhm. I to jest niesamowite, dlatego że moja obserwacja pokazuje, że po takim zagraniu nagle okazuje się, że połowa osób jednak ma pociąg o 17.28. Że on jednak jest. Tylko oczywiście, no woleliby pojechać tym wcześniejszym. I wolą, dopóki ja za to wezmę odpowiedzialność. Ja za nich skrócę program, ja za nich wyrobię się z merytoryką i ja im powiem, że tak jak najbardziej. A w momencie, kiedy ta odpowiedzialność przechodzi na nich, okej, nie ma problemu. Nie mam, nie chcę mieć narzędzia, żeby was trzymać do dzwonka, pracuję z dorosłymi ludźmi. Natomiast no, to jest wyliczone na taki czas z jakiegoś powodu. W związku z czym podejmijmy decyzję, którą część merytoryczną wykreślamy z naszego spotkania. Może się tak zdarzyć, że jakąś wykreślą, no to też nie powiem, że tak się nigdy nie dzieje, ale doświadczenie pokazuje, że najczęściej nagle się okazuje, że jednak zdecydowana większość osób może zostać. Mhm. Więc taka odpowiedź czysto trenerska. Ty, Aniu, często mówisz, że z pozycji takiego trenera z długą, siwą brodą, ale jej intencją jest to, że nasz zawód wymaga koncentracji i pracy na wysokich obrotach przez 8 godzin dziennie. Jak oczywiście wiele innych zawodów. Tym bardziej ważne jest zadbanie o ekologię, o siebie, a pomysł na skracanie wszystkich przerw to jest też po prostu zakładanie sobie, wchodzenie do takiego chomiczego kołowrotka na czas szkolenia. Długo tak nie pociągniemy, więc ja bym proponował w ten sposób.
Mm-hmm. No do mnie to bardzo przemawia. Super. Przyszła mi jeszcze do głowy jedna podpowiedź, ale nie szkoleniowa, tylko nie wiem, czy teraz mogę ci rozbić tą strukturę, bo takie ładne domknięcie zrobiłeś już w intymnej szkoleniowej relacji, a mi przychodzi do głowy takie spotkanie, wiesz, konferencyjne, dużo człowieków i przekonanie o tym, że nie powiedziałam wszystkiego, bo ten czas został skrócony na przykład przez tą awarię technologiczną. I mam takie wyobrażenie, że w ludziach może pozostać głód, że czegoś nie dostali. I wiedzą, że to miało być, a nie było, nie wybrzmiało, no bo zabrakło czasu. I ja wtedy lubię powiedzieć, jeśli to jest coś, co Państwa interesuje, to tu jest do mnie adres mailowy, bądźmy w kontakcie. Zapraszam, z przyjemnością się podzielę, spotkam, dokończymy temat, bo to też nam pozwala wyprowadzić tą relację, często potem okazującą się długotrwałą relacją biznesową, poza tą sytuację wystąpienia. Ośmiela uczestników, żeby się z nami skontaktowali, a nam daje taką ładną przestrzeń do tego, żeby zostawić ich z informacją o namiarach na siebie. Na LinkedInie albo w adresie mailowym. I potem się fajne rzeczy dzieją.
Dzieją się, a z drugiej strony też nie bałbym się tego, bo podsłuchiwałem odcinek, w którym mnie pominięto, gdzie rozmawiałaś z Michałem z Lekkomownych, gdzie oboje stwierdziliście, Michał to chyba nawet powiedział, że się nie zdarzyło, żeby ktoś się odezwał, też Aniu powiedziałeś, że to nie są duże liczby.
Tak.
No bo taka jest prawda, więc możemy to z jednej strony oferować, nie obawiając się bycia zasypanym pytaniami, a z drugiej strony rzeczywiście daje to taki sygnał, że jeżeli ktoś potrzebuje, to jesteśmy, co w tym obszarze relacji jest niezmiernie ważne.
Dokładnie.
Jak zapomnimy języka w gębie, to podpowiedzi na początku naszego odcinka, jak nam się sypnie sprzęt, podpowiedzi w środkowej części, jak czas się kończy, no to pod bliżej końca czasu naszego odcinka, tym się zajmowaliśmy, o tym było. Jeśli czegoś zabrakło, jeżeli macie wypraktykowane metody inne niż nasze, albo która jest z tych, o których mówiliśmy, waszym zdaniem nie sprawdza się, albo wam się nie sprawdziła, dajcie znać, napiszcie w komentarzu na Facebooku, na Instagramie, tudzież bezpośrednio pod odcinkiem na naszej stronie, to z przyjemnością rzucimy okiem i się do tego oczywiście odniesiemy w najbliższej przyszłości, bo a może też jest coś, co wam się sprawdza, w sumie nie przez negację, tylko przez podzielenie się swoimi pomysłami, to też zachęcamy. Dajcie znać, bo też chętnie się czegoś douczymy, bo tego można. Mhm. Im więcej, tym lepiej. No tutaj nie ma górnej granicy, ile warto mieć takich pomysłów.
Dokładnie. A jeśli macie takie wpadki, na które nie macie pomysłu, jak z nich wyjść, z twarzą i obronną ręką i z uśmiechem, no to też podsyłajcie, będziemy się wspólnie zastanawiać, co można.
To nie było.
Delikatnie mi dałeś do zrozumienia, że czas się skończył.
No tak, znaczy chciałem tylko przełączyć, żeby potem puścić, ale się okazało, że to działa jednym przyciskiem, więc tak wyszło, jak wyszło, bardzo się Aniu. Przepraszam, gwarantuję, że sam byłem bardziej zaskoczony. Ci, którzy będą na YouTubie oglądali, to zobaczą, jak ładnie podskoczyłem, zdziwiąc się, że to już po tym pierwszym przycisku się uruchomiło. Także w ramach wpadek, taka drobna wpadka na koniec.
Ale w sumie nic się nie stało, możemy zagrać nasz dżingiel jeszcze raz i całkiem niechcący mamy załatwiony ten kawałek związany z rozmową po napisach, chyba że jeszcze coś nam przyjdzie do głowy. Ale dziękujemy za dzisiaj.
Tak, dziękujemy bardzo za dzisiaj, do usłyszenia za 2 tygodnie, a byliśmy w waszych uszach w tradycyjnym składzie, czyli Ania Kędzierska
i Maciek Cichocki.
I tradycyjnie razem opowiedz.to i teraz dżingiel we właściwym momencie na koniec.
Minę faktycznie miałeś nietęgą.
To naciskam stop.